Mówi Paryż RFI, czwartek, 18 dzień września 2008 roku. Witają Państwa Anna Rzeczycka, Agnieszka Kumor, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, korespondencji z Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni, przeglądu prasy i kroniki europejskiej, Euranet, polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, notatnik, paryski magazyn kulturalny oraz magazyn z cyklu Muzyka ze Świata. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Kryzys finansowy na świecie pogłębia się, fachowców nawiedzają czarne myśli. Pani Cipi Livni, dotychczasowy minister spraw zagranicznych Izraela, postara się utworzyć nowy rząd jak najszybciej. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie dogadała się z Rosją w sprawie wysłania nowych obserwatorów do Gruzji. Kolejne porwanie statku przez somalijskich piratów. Mówi Paryż RFI. Tymczasowa nacjonalizacja towarzystwa ubezpieczeniowego AIG nie uspokoiła rynków. Ostatniej nocy nerwowe jak zwykle giełdy azjatyckie padły na nos. Dziś rano giełdy europejskie uważnie patrzą pod nogi. Amerykańska Rezerwa Federalna postanowiła wstrzyknąć rynkom dalsze 180 miliardów dolarów i weszła w porozumienie z wielkimi instytucjami międzynarodowymi. W dniu wczorajszym amerykański bank centralny, Rezerwa Federalna, pożyczył AIG 80 miliardów dolarów na 2 lata w zamian za 80% akcji tego przedsiębiorstwa, co stanowi de facto tymczasową nacjonalizację firmy. Krok ten jednak nie wystarczył, budząc wręcz nowy paroksyzm niepokoju na rynkach światowych. Tradycyjnie bardzo nerwowo giełdy azjatyckie zareagowały i spadły ostro. Hongkong rekordowo o ponad 7%, Bangkok o ponad 5%, Manila o ponad 4%, inne w okolicach 3%. Wskaźnik japoński Nikkei spadł o 2,22%. Podobny spadek nastąpił na Wall Street. Rano giełdy europejskie budziły się spocone i zdenerwowane, rozpoczynając notowania nieco poniżej lub ledwo powyżej zera. Brytyjski bank HBOS, którego kurs spadł gwałtownie w tym tygodniu, został wykupiony przez Lloyd'sa za 12,2 miliarda funtów. W Nowym Jorku wszyscy rozglądają się nerwowo, zastanawiając się, kto następny padnie ofiarą kryzysu. Po funduszach Freddie Mac i Fannie Mae i banku Lehman Brothers. New York Times informuje, że bank biznesu Morgan Stanley, ostatni obok Goldmana Sachsa, niezależny bank tego typu na Wall Street, który w tym tygodniu spadł na giełdach o połowę wartości, próbuje dokonać fuzji z bankiem detalicznym Wachovia. Telewizja CNBS podała, że Morgan Stanley negocjuje z chińskim bankiem CITIC. Rezerwa Federalna poinformowała, że wesprze amerykańskie rynki finansowe sumą 180 miliardów dolarów, podając jednocześnie, że weszła w porozumienie z Europejskim Bankiem Centralnym oraz z centralnymi bankami Szwajcarii, Japonii i Kanady. Główna giełda moskiewska RTS, której notowania zostały wczoraj zawieszone w obliczu katastrofalnego spadku, oraz drugi rynek moskiewski MiCEX, który od roku stracił ponad połowę wartości, zostały dzisiaj częściowo otwarte, ale nie wznowiły wszystkich transakcji aż do odwołania. W samym tylko dniu wczorajszym RTS spadła o 11,5%, o 20% od początku tygodnia, a MiCEX o 17,5%, o 25% od początku tygodnia. Rosyjskie Ministerstwo Finansów zamierza dołożyć do tego interesu około 10 miliardów euro. Tymczasem dolar znowu podskoczył, cokolwiek na rynkach, i trzeba za jedno euro płacić 1,420 za jedno euro. A więc źle widzimy i na giełdach sytuacja do wieczora nie polepszyła się zupełnie. Mówi Paryż RFI. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE, nie uzgodniła z Rosją wysłania do Gruzji nowych obserwatorów tej organizacji. Negocjacje pomiędzy Rosją i OBWE po prostu zawieszono i nie podano żadnego terminu ich ewentualnego wznowienia. Oświadczenie tej treści złożył przewodniczący Rady Stałej OBWE Antti Turunen. Negocjacje nie doprowadziły do porozumienia w sprawie obserwatorów. Głównym punktem spornym, który nie został rozwiązany, dotyczył ich praw i obowiązków. Nie mogliśmy uzyskać porozumienia w płaszczyźnie dyplomatycznej. Musimy przeprowadzić rozmowy z naszymi rządami i uzyskać nowe instrukcje. To może potrwać jeszcze przez kilka najbliższych dni, powiedział Antti Turunen. Rosjanie twierdzą, że porozumienie zostało zawarte z powodu rozbieżności w kwestii miejsc rozmieszczenia wysłanników OBWE. W połowie sierpnia Rosja zgodziła się na wysłanie do Gruzji w trybie pilnym 20 nieuzbrojonych obserwatorów wojskowych OBWE. Na rozmieszczenie zgodziło się również Tbilisi. OBWE miała nadzieję, że 20 obserwatorów stanowić będzie pierwszy etap przed wysłaniem od 70 do 80 ludzi, by docelowo umieścić 100 obserwatorów. Misja OBWE ma nadzorować pełne wycofanie rosyjskich żołnierzy z gruzińskiego terytorium na pozycję sprzed wybuchu konfliktu rozpoczętego 7 sierpnia. Zgodnie z porozumieniem między prezydentem Francji Nicolas Sarkozym i prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem wycofanie powinno nastąpić do 10 października. W Gruzji obok misji OBWE mają działać niezależne misje ONZ i Unii Europejskiej. Mają one jednak ściśle ze sobą współpracować. Mówi Paryż RFI. 43,1% do 42%. To wynik wewnętrznych wyborów w łonie izraelskiej partii Kadima. Minimalne zwycięstwo nie ułatwi pani Ciep Livni pracy nad odbudową gabinetu, choć Shaul Mofas już pogratulował jej zwycięstwa. Pani Livni przejmie tekę premiera po skompromitowanych w aferach korupcyjnych Echmudzie Olmercie. Była pani minister spraw zagranicznych obiecała, że natychmiast weźmie się do pracy, by odbudować koalicję i ocalić stabilność kraju. Agencje podkreślają, że to pierwsza kobieta na czele Izraela od czasu żelaznej Goldy Meir, która skończyła karierę w latach 70. Partia Kadima posiada jednak tylko 1/4 mandatu w Knesecie i sama rządzić nie może, będzie więc musiała wejść z układy z partią pracy Ehuda Baraka na lewicy i z partiami religijnymi na prawicy. Ma na to obecnie 42 dni. Jeżeli jej się to nie uda, przyspieszone wybory muszą się odbyć w terminie 90 dni. Komentatorzy podkreślają, że pani Livni dysponuje jednak dwoma argumentami. Swą wielką popularnością w kraju, czemu zawdzięcza błyskawiczną karierę polityczną, oraz nieskazitelną reputację, co w kontekście skandalu wokół osoby Olmerta nie jest bez znaczenia. Eli Ishai, obecny wicepremier i przywódca religijnej partii Szas, postawił już warunek żadnych negocjacji wokół statusu Jerozolimy. Zdaniem komentatora z dziennika Israel Hayom, kilka tygodni przetargów z lisami z Szasu zburzy obraz pani Livni jako matki Teresy i zmusi ją do ogłoszenia wyborów. Hamas w każdym razie nie wiąże z nią żadnych nadziei. Będzie dalej prowadzić politykę prześladowań i agresji wobec ludu palestyńskiego, podobnie jak jej syjonistyczni poprzednicy, oświadczył rzecznik tej organizacji w Gazie. Mówi Paryż RFI. Piraci u wybrzeży Somalii nie próżnują. W czwartek wtargnęli na pokład kolejnego statku greckiego frachtowca z 25-osobową załogą. Międzynarodowe Biuro Morskie IMB poinformowało, że frachtowiec płynął do Kenii, kiedy został zaatakowany przez szybkie łodzie motorowe z uzbrojonymi napastnikami u wschodnich wybrzeży Somalii na wysokości Mogadiszu. To już 13 statek uprowadzony przez somalijskich piratów w ciągu ostatnich 2 miesięcy. IMB, czyli Międzynarodowe Biuro Morskie, powtarza przestrogi przed groźbą ataków piratów u brzeży Somalii i zaleca statkom handlowym zachowanie odległości co najmniej 200 mil morskich, czyli około 370 kilometrów od brzegu. W roku 2007 u wybrzeży Somalii porwano dla okupu ponad 25 statków. Piraci używają łodzi motorowych wyposażonych w telefony satelitarne i system nawigacji GPS. Zwykle są uzbrojeni w broń automatyczną, wyrzutnie rakiet i granaty. Ich celem są zarówno statki pasażerskie, jak i towarowe. Władze somalijskie oskarżają zachodnich armatorów o rozkręcanie pirackiego interesu, ponieważ płacą oni porywaczom wysokie okupy. Mówi Paryż RFI. Jednym z najpoważniejszych kandydatów do Złotych Lwów, głównej nagrody Gdyńskiego Festiwalu, jest pokazany w środę film Małgorzaty Szumowskiej 33 sceny z życia. Nasza korespondentka Anna Rzeczycka film widziała i rozmawiała z jej autorką.
33 sceny z życia, najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej, zdobył nagrodę specjalną jury Srebrnego Lamparta na niedawnym festiwalu w Locarno. Miał także świetne recenzje na festiwalu w Toronto. Jest to historia jednego roku z życia 33-letniej bohaterki, którą niespodziewanie dotyka śmierć obojga rodziców. Nie trudno zatem doszukać się w nim wątku autobiograficznego, bo Małgorzata Szumowska straciła w przeciągu tygodnia najpierw ojca, znanego dziennikarza Macieja Szumowskiego, a potem matkę, pisarkę Dorotę Terakowską. Reżyserka nie chce jednak, by jej film odczytywany był jako autoportret, choć na pewno w duchu dedykuje go rodzicom. Woli, by widz oglądał go jako opowieść o wydarzeniach, które mogły się przytrafić każdemu. A wydarzenia te, chorobę i agonię, przedstawia w sposób surowy, ascetyczny i brutalny. Nie boi się realistycznego obrazu śmierci, nie lęka się pokazać, jak różne są ludzkie zachowania, gdy śmierć staje na drodze. W jej filmie nie ma łez. Jest za to histeryczny śmiech, topienie bezradności w alkoholu, próba oszukania stresu w pracy artystycznej, seksie, przekleństwach.
W dużych miastach, w naszych rodzinach, no coraz mniej się w ogóle mówi o śmierci. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajani. My nie widzimy zmarłych, my nie widzimy zwłok. Czyli to, co na przykład jest na wsiach. Że ludzie czuwają przy zmarłym, te zwłoki są tydzień w domu, gdzie małe dzieci latają wokół zmarłego i dotykają go. No więc my tego nie mamy, nawet w inteligenckich domach. I nagle jak ta śmierć przychodzi, pojawia się w całej swojej krasie i z fizyczną jej brzydotą, to my jakby odprawiamy własne rytuały i nasze rytuały są, to też są jakieś rytuały. Śmiejemy się, chcemy robić zakupy, nagle robimy rzeczy irracjonalne i to jest nasz rytuał, nasz sposób na przejście przez tą traumę. A właśnie mnie zaskoczyło też to, że właśnie to miejsce na to wyciszenie, na to sakrum, które ja sobie zawsze gdzieś tam wyobrażałam, że nagle to gdzieś znika, że tego nie ma i to tak... przeraziło mnie, ale myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że my nie jesteśmy, że w naszej kulturze nie ma śmierci.
33 sceny z życia były od samego początku europejskim, multikulturowym projektem. Producentem filmu jest niemiecka Pandora. W roli głównej Małgorzata Szumowska obsadziła Niemkę Julię Jęcz, która na planie spotkała się z duńskim aktorem Peterem Gantzlerem, znanym m.in. z filmów Larsa von Triera. I grupą polskich aktorów kojarzonych z teatrem Krystiana Lupy.
Ja wymyśliłam sobie Julię Jęcz po obejrzeniu filmu Sophie Scholl. Film mi się nie podobał, natomiast podobała mi się ona, dlatego że udźwignęła jakąś bardzo sentymentalną tak naprawdę historię i ja jej wierzyłam. I stwierdziłam, że to jest taka aktorka, która będzie w stanie również tą paradoksalną postać w moim filmie zagrać. Nie mogłam znaleźć polskiego aktora, więc wymyśliłam sobie Duńczyka z Włoski dla początkujących, który mi pasował i nagle właśnie się zrobił takie pytania wokół mnie, a po co, a dlaczego? Czy to właśnie są wymogi producenckie? Tak jak mówię, nie są. Ja uważam, że jesteśmy w Europie, że robimy kino europejskie i że to jest chyba fajne, że możemy pracować z różnymi aktorami, jakieś przekraczać granice krajów i że pomimo to historia jest czytelna i to jest historia uniwersalna, czyli ona się może przytrafić wszędzie i myślę, że to jest w ogóle dodatkowy gdzieś dowód na to, że ta historia mogła się przytrafić wszędzie, że to gra międzynarodowa obsada i oni jednak się rozumieją i nie masz takiego poczucia, że wiesz, że to jest ktoś osobno.
Filmy Małgorzaty Szumowskiej nosi tytuł 33 sceny z życia. Czy jest to aluzja do wieku autorki?
Tytuł jest po prostu wynikiem tego, że ja robiłam takie krótkie notatki. I gdzieś te notatki potem znalazłam. I to były 33 notatki. I robiłam je w trakcie trwania autentycznej sytuacji. I potem znalazłam te kartki. I to były notatki, na których było... To były zapisane reakcje, właśnie dziwne reakcje ludzi. Mi się zawsze wydawało, że jeżeli jest śmierć, jeżeli jest umieranie, to reagujemy właśnie w ten sposób, że jest cisza, jest sakrum, jest metafizyka. Z notatek wyszło, że wszystko jest na odwrót. Bo ja sobie tam na przykład pisałam, siedzę w szpitalu i myślę o tym, jakie sobie kupić spodnie. I że to jest absurd. Ja nigdy nie pomyślałam, że ja mogę myśleć o czymś takim siedząc w szpitalu. Potem znalazłam tę kartkę i mówię, o Boże, no to jest przeciekawe. I zapisałam tam 33 sceny, które w trakcie pisania zmieniły się, bardzo się zmieniły, pozostała tylko ta oś. I w ten sposób powstał ten scenariusz. I potem już zostawiliśmy tą liczbę 33, chociaż zapewne tam nie ma 33 scen, ale coś koło tego.
Czy to jest film o dojrzewaniu, o śmierci, czy po realizacji tego filmu czuje się pani dojrzalsza? Czy udało się pani przezwyciężyć traumę, którą była dla pani śmierć rodziców?
Ja robiąc ten film na pewno nie myślałam o tym, że ten film ma być dla mnie jakąś terapią. Więc ja ten film robiłam z myślą raczej o widzach. Naprawdę. I to jest właśnie pierwszy mój film, w którym ja myślałam o widzach i że to dla widzów ma być próba przeprowadzenia ich przez taką drogę. Czyli bardziej oswajać to ma w konkluzji widzów. Rzeczywiście czuję się dojrzalsza, ale czuję się dojrzalsza i jako artysta, i jako człowiek. Tak, czuję, że coś takiego się stało, że teraz jestem całkiem dorosła. Tak, doszło takiego czegoś, nie wiem dlaczego.
A miała pani uczucie, że przełamuje pani pewne tabu w opisywaniu śmierci w kinie, nie tylko polskim zresztą?
Tak, myślę, że miałam takie poczucie, bo jestem taka, że jak ja coś robię, to ja często się nie zastanawiam, przyznam się szczerze. To zresztą zawsze mój ojciec mi zarzucał. Mówił, ty najpierw robisz, potem myślisz. Więc ja to wszystko robiłam i nagle ludzie tak, o Jezu, a to tutaj to jest za mocne, a to tego. A ja tak, dobra, jakoś tak o tym nie myślałam. I potem dopiero, jak już to wszystko się wykluło, to ja dopiero zauważyłam, że to rzeczywiście jest przełamywanie tabu. A co się dzieje poza mną? To nie są rzeczy zaplanowane. Po prostu.
A jakie następne tabu będzie pani przełamywała?
Tabu seksu. Będę robiła film najprawdopodobniej we Francji. To będzie już niestety francuski film. Ale będę przełamywała tabu seksu.
Z francuskimi aktorami?
Z francuskimi.
Ładnie sobie śpi. Po raz pierwszy dała mu się upić, nie ma siły krzyczeć.
Ładnie śpi. Ale trochę wygląda na martwą.
Z siebie dowcipnij się.
Dobra, chodzę, idę do domu. Jurek! Jureczku! Jureczku! Jurek!
Matko, co ty tutaj robisz?
Tamto, dawaj kurtynę szybko! Jurek!
Z 23. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówiła Anna Rzeczycka.
Proszę Państwa, zapraszamy teraz na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Piotr Błoński.
Dwaj spece komentują dzisiaj w Libération obecny kryzys finansowy. Jacques Généreux z Instytutu Studiów Politycznych mówi, że amerykański interwencjonizm nie jest niczym nowym, gdyż państwo nigdy się z życia gospodarczego nie wycofało, a w Stanach Zjednoczonych jego ciężar stale rośnie. Zmieniło tylko naturę. To już nie państwo opiekuńcze, ale państwo sprywatyzowane, dbające o rynki i zyski. Dzisiaj nie ma wyboru i musi naprawiać skutki swego laissez-faireyzmu. To nie finanse oszalały, mówi profesor Généreux, ale państwo amerykańskie, które nie jest strażakiem, ale piromanem. Wszystkiemu winni są ideolodzy neoliberalizmu, którzy wpędzili Stany Zjednoczone w schizofrenię. Z jednej strony władze federalne wycofują się z kwestii socjalnych, oświaty i emerytur, tworząc społeczeństwo bezlitosne jak nigdy. By jednak ocalić spokój społeczny, muszą finansować zatrudnienie. Powstaje państwo klasowe i państwo policyjne. Zdaniem profesora Généreux trzeba czym prędzej zarzucić ślepą ufność wobec praw rynku, ograniczyć swobodny przepływ kapitałów, stworzyć państwowe agencje notowań, skończyć z 30-leciem liberalizmu, gdzie państwo zamiast płacić na cele socjalne wspierało przedsiębiorstwa i finansowało zbrojenia. Tak mówi w Libération profesor Jacques Généreux z Instytutu Studiów Politycznych. Obok Nicolas Véran Ekonomista z Fundacji Bruegela powiada, że przyszłość państwowego interwencjonizmu w Stanach Zjednoczonych zależy od wyniku wyborów. Jeżeli wygra Obama, przyjdą czasy surowych regulaminów. Jeżeli wygra McCain, poważnych reform nie będzie. Gorzej wygląda sytuacja w Europie, gdzie ministrowie finansów na szczycie w Nicei w zeszłym tygodniu nie doszli do porozumienia w żadnej sprawie. Regulacja rynków finansowych w Europie wymaga, zdaniem rozmówcy Liberation, powołania centralnej instytucji nadzoru. Gdyby w Europie doszło do takiej katastrofy jak Lehman Brothers albo AIG, Unia nie miałaby żadnych środków zaradczych. Véron wyraża przekonanie, że wiara w potęgę rynkowej samoregulacji bardzo osłabła. Tymczasem oczy zwrócone na Nowy Jork zezują także w stronę Moskwy, głównej ofiary kryzysu, jak pisze Le Figaro na stronicach ekonomicznych. Rosja nie widziała takiego kryzysu od wielkiego krachu sprzed 10 lat. We wtorek główne instytucje finansowe odnotowały światowe rekordy spadku, podczas gdy kluczowy dla rosyjskiej gospodarki przemysł naftowy cierpiał z powodu spadku cen ropy. Najgorzej spadły jednak banki, po 20-30%. Bank centralny wprowadził w obieg 15 miliardów euro, a jego wiceprezes Konstanty Goryszczenko zapewnia, że suma ta może zostać podniesiona do 85 miliardów dolarów. Wszystkie te zapowiedzi nie wystarczyły jednak, by powstrzymać spadek. W dniu wczorajszym dwa wielkie banki rosyjskie, Sberbank i VTB, spadły solidarnie o ponad 20%. Na razie nie stoją jeszcze przed nimi długie kolejki klientów jak 10 lat temu, a panika ogarnia wyłącznie środowiska giełdowe. Prywatnych akcjonariuszy jest w Rosji mało, ludzie nie nauczyli się jeszcze tak inwestować, a giełda wciąż uchodzi za ciało obce. Rosjanie patrzą na to z góry i z daleka, zwłaszcza że telewizja w całości kontrolowana przez Kreml sączy środki uspokajające, zapewniając ustami premiera Putina, że zasoby finansowe zgromadzone w ostatnich latach za prezydenta Putina najzupełniej wystarczą. Le Figaro zauważył jednak również rosyjskie manewry w Ameryce Łacińskiej. W listopadzie odbędą się na Karaibach wspólne rosyjsko-wenezuelskie manewry morskie. Wicepremier Igor Siechen odwiedził w Hawanie Raula Castro, przypominając czasy, gdy Związek Radziecki był ojcem chrzestnym reżimu. Potwierdzono projekt budowy wspólnego ośrodka kosmicznego. Igor Siechen pospieszył następnie do Caracas, by zaprosić Chaveza do Moskwy na przyszły tydzień. Chavez już ogłosił, że jesteśmy strategicznymi sojusznikami. To ostrzeżenie wobec imperium amerykańskiego Rzeczpospolita. Dla Moskwy zaś to rewanż za instalację w Polsce i w Czechach systemu obrony antyrakietowej i odpowiedź na zakusy NATO na Ukrainę i Gruzję. Wzrost napięcia w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Boliwią to dla Moskwy błogosławieństwo. Lewicowy prezydent Evo Morales nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że jego otwarty konflikt z gubernatorami zamożnych regionów to skutek amerykańskiego spisku. Morales nie waha się szukać sobie wysoce podejrzanych sojuszników, podkreśla Le Figaro. Najlepszy uczeń w klasie Hugo Chaveza poszedł za przykładem swego mentora, wzywając prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada do stworzenia wspólnego frontu antyimperialistycznego.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czarny wrzesień dla Wall Street i giełd całej planety. Tym tytułem Le Monde dołącza do chóru dzienników stawiających na pierwszym miejscu wśród światowych wydarzeń gwałtowny kryzys finansowy. Tym razem termin kryzys nie jest przesadny. Na pierwszej stronie Le Monde zapowiada także artykuły o wyborze Cipilliwni na czele Kadimy oraz w dodatku o książkach biografię Stalina, a ściślej młodego Stalina, który był, jak wykazuje brytyjski historyk, pospolitym bandytą z talentem do mafijnych układów. Podobnie jak inne paryskie dzienniki, Le Monde przypomina przebieg kryzysu, oceniając jednak z góry jako nieracjonalne działania amerykańskich władz finansowych, które najpierw wsparły jeszcze w kwietniu Bear Stearns, następnie Towarzystwa Kredytu Hipotecznego Fannie Mae i Freddie Mac, potem nie powstrzymały od plajty Lehman Brothers, ale dokonały tymczasowej nacjonalizacji AIG i nie bardzo wiadomo, co zamierzają czynić dalej, choć wiadomo, że wszystkich upadających przedsiębiorstw państwo uratować nie może. Tak czy owak, runęła większość banków inwestycyjnych, głównych filarów Wall Street. Wniosek z tego czytamy w Le Monde, że minęła epoka, którą rozpoczęła słynna formuła Ronalda Reagana. Państwo nie jest rozwiązaniem, lecz problemem. I dalejże cytować kolejnych ekonomistów i polityków, którzy przewidują konieczność zwiększenia roli państwa i regulacji. Tak czy owak, czytamy jeszcze, nie ma się co cieszyć z trudności wielkich banków, gdyż żadna gospodarka nie może prosperować na gruncie chorego systemu finansowego. Na uboczu całego pakietu artykułów w podobnym tonie Le Monde publikuje także bardzo wyważoną opinię François Davida, prezesa COFAS, czyli Państwowej Agencji Ubezpieczania Handlu Zagranicznego, który jest przekonany, że nie będzie żadnego światowego tsunami ekonomicznego, a jedynie zwolnienie tempa światowego wzrostu z ponad 4 do 3%. Opiera on to przekonanie na stwierdzeniu, że przyczyny obecnego kryzysu są porównywalne ze znanymi z niedawnych historii, na przykład z 2001 roku. Chodzi o pękanie tzw. balonów inwestycyjnych. Z tym, że wtedy kryzys dotyczył tylko technologii informacji, a dziś mamy do czynienia z 3 szokami: inflacyjnym, bankowym i na rynku nieruchomości. Za to obecna sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest znacznie lepsza niż wtedy. Mają one bowiem znacznie więcej środków własnych. Średni współczynnik samofinansowania przedsiębiorstw wzrósł w USA z 75 do 92%, a w Europie z 72 do 88%. Dzięki czemu są one bardziej odporne na zaciśnięcie kredytów, tak zwany credit crunch. Nie będzie więc recesji, ani tym bardziej jakiegoś ekonomicznego tsunami, twierdzi François David. Komentując wybór Cipilli, w niej Le Monde kwalifikuje go jako zwycięstwo o gorzkim smaku i biada nad złym stanem zdrowia izraelskiej demokracji. Minimalny rozmiar przewagi, która ten wybór umożliwiła, będzie ciążyć nad nową szefową partii Kadima i osłabiać jej wiarygodność jako ewentualnego premiera. Le Monde przypomina, że wskutek politycznego rozdrobnienia od 1992 roku w Izraelu parlament nie przeżył ani jednej pełnej kadencji. I wreszcie młody Stalin, pospolity kryminalista i zdolny mafiozo. To obraz, jaki wyłania się z biografii opublikowanej przez brytyjskiego historyka Simona Sebaga Montefiore na podstawie wnikliwej analizy dostępnych i nowo ujawnionych źródeł i dokumentów. Nic dziwnego, że za życia Stalin nigdy nie pozwalał szperać w historii swej młodości. Jego specjalnościami były wtedy skoki na banki, fałszerstwa i porwania. Właśnie te umiejętności zapewniły mu wzięcie u bolszewików, którzy bardzo potrzebowali pieniędzy, skądkolwiek by pochodziły, i dlatego Lenin uznał go za asa konspiracji.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering dokonał uroczystego uruchomienia parlamentarnej telewizji internetowej Europarl TV. Parlament ma zatem już swój własny telewizyjny kanał internetowy, co oznacza, że każdy, kto posiada dostęp do internetu w dowolnym miejscu na świecie, będzie mógł oglądać aktualizowany na bieżąco pakiet programów telewizyjnych z życia Parlamentu Europejskiego. Głównym celem Europarl TV jest przybliżenie prac Parlamentu Europejskiego obywatelom europejskim w nowoczesny i kreatywny sposób. Wszystkie kanały Europarl TV można oglądać na stronie internetowej www.europarltv.europa.eu. Nadawane one są w 20 językach, w tym i w języku polskim. Na temat tego eurokanału rozmawiam z europosłem odpowiedzialnym zań Michaelem Shackletonem.
Mr. Shackleton, I would like you to say some words about something very important that happened yesterday. How long have you been working on this project?
Well, the Parliament decided 3 years ago that it wanted to try...
Panie Shackleton, chciałbym, aby powiedział Pan o czymś bardzo ważnym, co stało się wczoraj. Jak długo pracowaliście nad tym projektem?
No więc Parlament zadecydował 3 lata temu, że zamierza rozpocząć pracę nad uruchomieniem, a raczej nad zastosowaniem sieci internetowej do uruchomienia kanału telewizyjnego. Byłem zatem zaangażowany od samego początku, najpierw przy realizacji prototypu kanału. Udało nam się zrealizować w ubiegłym roku jego wewnętrzną próbną formę i po decyzji o ruszeniu online, bieżący rok poświęcony był udoskonaleniu projektu tak, aby móc go wprowadzić w co najmniej 20 językach. I to właśnie w tej chwili zaczęło działać.
Czy wie pan, ile to kosztowało?
Tak, wiedzieliśmy, że sprawa kosztów była szalenie istotna z punktu widzenia politycznego. Zadecydowaliśmy, że budżet w żadnym wypadku nie może przekroczyć 10 milionów euro rocznie, a tak naprawdę było to 9 milionów.
Czy dotyczy to również przyszłych wydatków?
Rzeczywisty koszt wszystkich programów jest ustalony na mocy kontraktu, który podpisaliśmy ze spółką, która produkuje programy. Jedynym zatem problemem jest to, czy chcemy robić tych programów więcej, no i zapłacić za to więcej. Myślę jednak, że 300 godzin rocznie, tak jak przewidujemy, to dużo. Myślę, że na razie nie będziemy tego zwiększać, zatem nie możemy mówić o wzroście kosztów.
Zatem ile godzin dziennie zupełnie nowego programu będziecie nadawać?
Mówimy obecnie o około z grubsza godzinie nowego programu dziennie.
Ilu ludzi będzie zaangażowanych w realizację tego projektu?
W łonie samego parlamentu gdzieś od 5 do 10 osób. Poza parlamentem znacznie więcej, bo mówimy tu o wszystkich tych, którzy poprzez wybraną spółkę produkcyjną tworzą ten program, tych na przykład, którzy muszą wszystkie programy tłumaczyć. Nie znam dokładnych liczb, ale myślę, że jest to więcej niż 50. Oczywiście spółka ta zatrudnia też pracowników do innych prac, nie tylko związanych z telewizją europarlamentarną.
A jak wygląda sprawa tłumaczeń? Mówił pan o 20 językach.
Tak, o wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej znajdują się na naszej platformie. Trochę mniej jest irlandzkiego, w takim samym stopniu, jak to ma miejsce we wszystkich instytucjach Unii Europejskiej. Wszystkie inne języki znajdują się na zasadzie całkowitego równouprawnienia, czy to będzie język hiszpański, portugalski, czy estoński.
Czy cztery kanały, które powstały, są poświęcone jakimś specjalnym wydarzeniom?
Nie, są one raczej przeznaczone dla różnorodnych odbiorców. Kanał o nazwie Twój Parlament przeznaczony jest dla osób zainteresowanych raczej tym, co dzieje się wewnątrz parlamentu, dla ludzi, którzy już coś na jego temat wiedzą. Drugi kanał poświęcony jest bardziej interaktywności i dyskusjom z ogólną publicznością. Mamy też kanał przeznaczony dla młodych ludzi i szkół. Poza tym mamy Parlament na żywo, przekazujący to, co aktualnie się w Parlamencie Europejskim dzieje. Czyli też raczej dla osób interesujących się bliżej naszą działalnością.
Dlaczego wybraliście Web TV, a nie telewizję klasyczną?
Z wielu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że robienie klasycznej telewizji w całej Unii Europejskiej byłoby szalenie drogie. Po drugie, bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić, jak na tradycyjnej platformie telewizyjnej można by zrobić coś w 20 językach. Po trzecie, nasz wybór był właściwy, bo tradycyjna telewizja idzie w kierunku internetu. Coraz więcej kanałów telewizyjnych udostępnia swe programy również w internecie, choćby taki, jak to robi obecnie BBC. Każdy program pokazany w telewizji można zobaczyć w komputerze przez co najmniej tydzień po jego emisji. Myślę zatem, że idziemy w kierunku takim, w jakim idzie całe społeczeństwo.
Mówił Michael Shackleton, szef nowo utworzonej telewizji Parlamentu Europejskiego.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Spójrzmy choćby na ten naszyjnik z antycznym wisiorem z Chin. Na tym wisiorku możemy zauważyć motyw, który przypomina arabeskę czy spirale. I w wyobrażeniach starożytnych Chińczyków motyw ten oznacza chmury. Kojarzy się więc z deszczem, z życiodajną wodą, z urodzajem ziemi, z życiem. Ten wisiorek jest połączony z kornaliną z Indii, której czerwony kolor również jest symboliczny. No i całość jest połączona gamą szarości pereł z granitu z Afryki, a dokładniej z Mali.
Jesteśmy w dzielnicy Łacińskiej, przy ulicy Grand de Grès, gdzie pod numerem 2 dzisiaj w czwartek, 18 września, rozpoczyna swoją działalność Galeria MK. Jej założycielką jest Małgorzata Kępa, która wystawia w niej swoją autorską biżuterię. Klejnoty tworzone z pereł i kamieni pochodzących ze znalezisk archeologicznych i etnograficznych. Posłuchajmy jeszcze, jak opisuje ona te klejnoty.
W tym naszyjniku o akcentach zielonych mamy spotkanie dwóch kultur, bo perły z masy szklanej zostały zrobione w regionie dzisiejszej Pragi i te perły służyły jako moneta, jako towar wymienny z Afryką, więc dzisiaj znajdujemy te perły w Afryce Zachodniej i w tym naszyjniku te perły właśnie spotykają się ze starymi brązami, również afrykańskimi.
Dodam jeszcze, że te elementy z brązu mają kształt takich jak gdyby malutkich amfor.
W następnym naszyjniku znajdujemy spotkanie ceramiki egipskiej. Z tej ceramiki jest ukształtowany wisiorek tego naszyjnika i perełki, które wchodzą również w kompozycję, są z ziaren, które nazywa się w Afryce popularnie ziarnami kawowca.
Te ziarna są, to są sznury ziaren splecione i wśród nich znajdują się te egipskie elementy.
Dokładnie.
I wisi na dole, prawda, ten duży, owalny
wisiorek.
Wszystko razem w kolorach brązu i beżu, takiego kawowego, czy może kakaowego bardziej, jeśli chodzi.
I troszeczkę turkusu.
I troszeczkę turkusu. I oczywiście klamra, która jest...
Klamra zapięcie jest w pewnym sensie moją sygnaturą. Zainspirowałam się troszeczkę właśnie elementami z brązu, antycznymi spiralami, czy antycznymi agrafami celtyckimi. Każdy naszyjnik jest unikatem. Nie ma dwóch sobie podobnych. W kompozycji każdego naszyjnika mamy starożytne, antyczne perły z Egiptu, z Mezopotamii, z Chin, z Ameryki Południowej, antyczne wisiorki z brązu czy z ceramiki. I w każdym naszyjniku splatają się różne kultury, różne epoki, różne cywilizacje.
Z tych elementów oryginalnych ty robisz nowe kompozycje, ale w designie tych kompozycji korzystasz z całej wiedzy swojej archeologicznej i historyczno-artystycznej, którą przez uprzednie lata nabyłaś.
Na pewno w pewnym sensie, jakoś w sposób może nawet podświadomy, inspiruję się starożytną biżuterią. Ale jednakże w moich naszyjnikach bardzo często można spotkać w jednym naszyjniku, w jednym klejnocie są perły, są elementy, które pochodzą z różnych stron świata, z różnych epok, z różnych kontynentów.
Jak mówimy o perłach, to oczywiście we francuskim sensie, to znaczy perłą może być nie tylko perła morska, ale jakikolwiek paciorek przekuty.
Który jest przekuty, przedziurawiony i który możemy oczywiście zawiesić czy na jakimś rzemyku, czy na łańcuszku, czy wkomponować.
Czy możesz podać przykład jakichś bardzo rzadkich takich pereł, które używasz?
Wiesz, udało mi się znaleźć kilka takich naprawdę pereł, które możemy naprawdę nazwać rzadkimi perełkami. Jest, w mojej kolekcji znajduje się między innymi perła fenicka z bardzo charakterystyczną dekoracją w kształcie irysu oka, perle aux yeux. Czyli perły z oczami i te perły z masy szklanej w czasach starożytnych miały chronić tego, kto nosił tą perłę od uroków.
O tworzonych przez siebie klejnotach opowiadała Małgorzata Kępa z okazji otwarcia autorskiej galerii Emka, w której, dodajmy, odbywają się równocześnie wystawy malarstwa i która ma w programie także szerszą działalność kulturalną pod adresem 2 rue des Grands Degrés w 5 dzielnicy Paryża.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Teatr de la Colline wystartował jako jeden z pierwszych w tym sezonie z premierą recitalu. Znakomita aktorka Nada Strankar, którą paryscy teatromani mogli podziwiać przed wakacjami w Orestei, a i z Chylosa w Odeonie, wystąpiła w niecodziennej dla siebie roli piosenkarki. Mogliśmy ją podziwiać w repertuarze brechtowskim do muzyki mniej znanego współpracownika, autora Matki Courage i jej dzieci, a był nim Paul Dessau. Myśląc o Brechcie, wszyscy mamy w pamięci brzmiące songi Kurta Weila, ponętną zmysłowość prostytutki Jenny z opery Za trzy grosze, śpiewającej o okręcie, który niespodziewanie zawinie do portu, a ona, gdy przejmie władzę, nie daruje życia nikomu. Albo Alabama Song z opery Wzrost i upadek miasta Mahagony. Tymczasem z twórczością Bertolda Brechta związanych jest jeszcze trzech innych kompozytorów: Paul Hindemith, Hans Eisler, również twórca hymnu narodowego NRD, i Paul Dessau. Ten ostatni urodził się w roku 1894 i zmarł w Berlinie w 1979. Po dojściu Hitlera do władzy emigrował do Paryża, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Skąd wrócił w roku 1948, by osiąść w Berlinie Wschodnim, gdzie kontynuował pracę z Brechtem rozpoczętą za oceanem. To jemu właśnie, a nie Weilowi, zawdzięczamy songi do dramatów takich jak Matka Courage i jej dzieci, Sąd nad Lucullusem, Kaukaskie kredowe koło czy Pan Puntila i jego sługa Mati. Muzyka ta powstała już po śmierci Brechta w 1956. W młodości Dessaua pociągały techniki muzyki dodekafonicznej, powstałej na początku wieku XX i opartej na rozszerzonej gamie diatonicznej. Ani durowa, ani molowa gama ta rozszerzona została do 12-stopniowego szeregu i nie posiadała dźwięku centralnego. Zaczerpnąwszy jednak, co było mu do szczęścia potrzebne, Dessau szybko oddalił się od dodekafonistów, wybierając drogę szerszą i bardziej otwartą. Dessau żył wystarczająco długo, by prócz znakomitych, piekielnie trudnych songów napisanych dla Brechta, popełnić jeszcze niemało utworów na cześć przywódców komunistycznych, rodzimych i bratnich, jak Lenin, muzyka na orkiestra numer 3 z finałowym epitafium na cześć Lenina. Ale pozostało po nim również wiele utworów skomponowanych do teatru, m.in. do Fausta Goethego czy Leon Silena, Büchnera, dzieło wykonane po śmierci kompozytora. Jednym słowem, artystą był pełną gębą i wielkie dzięki należą się Nadzie Strankar, że wydobyła z cienia niepamięci pieśni Paola Dessaua. Muzyka to szalenie trudna, wymagająca szerokiej skali głosu i rygorystycznej czystości wykonania. Każdy fałszywy ton grozi zawaleniem w jednolitą szarą formę misternie rzeźbionej konstrukcji. Aktorka prezentuje w swoim recitalu 21 utworów napisanych przez Brechta w okresie od lat 20. do końca II wojny światowej. Mieszają się w nich wielka polityka i życie codzienne, codzienne dramaty małych ludzi od Traktatu Wersalskiego po Jałtę. Z wnętrz kabaretów berlińskich przenosimy się na złote plaże Kalifornii. Emancypacja anarchistów przeradza się w dialektykę marksistowską. Po walce klas czas na fraternizację z wrogiem. Nada Strankar znakomicie poradziła sobie z muzycznym materiałem, trudności wyższych partii obchodząc wyrazistym parlando i ekspresją aktorską. Przesłanie tych pieśni i ich ładunek emocjonalny dochodzą do widza w 100%. Songi śpiewane są po niemiecku, francuskie napisy umieszczono filuternie w formie przewijających się na obramowaniu sceny taśm, obrazów wideo i rysunków wyświetlanych na ekranie w głębi. Opracowanie sceniczne recitalu zawdzięczamy Christianowi Schiarettiemu. Aktorce towarzyszy trzyosobowy zespół muzyków z maestrią i wyczuciem wgłębiających się w ostre, krytyczne, jak trzeba to sentymentalne i naszpikowane dynamitem songi Brechta do muzyki Dessaua.
RFI, Radio France Internationale.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
W zagranicznych wyższych uczelniach Paryża, takich jak Schiller International University czy American University, w miejscach odwiedzanych przez Amerykanów i Brytyjczyków mieszkających nad Sekwaną, jak w najstarszej księgarni amerykańskiej stolicy Francji, w Shakespeare Company czy w W.H. Smith, pojawiło się nowe wydanie niezwykle przydatnej książeczki, podręcznika dla anglosasów wyjaśniającego, w jaki sposób dać sobie radę na francuskiej ziemi. Podręcznik przetrwania we Francji wyjaśnia, jak się zachować w sytuacjach, które dla Amerykanina czy Anglika będą kompletnym zaskoczeniem. Pomysł fantastyczny. Pomysł tak, z realizacją jest już jednak znacznie gorzej. Książeczka nie rości sobie praw do poważnej analizy różnic kulturowych, ale stara się poprowadzić przybysza zza Atlantyku czy zza kanału La Manche poprzez meandry życia na francuską modłę. Z drugiej strony jest to lektura o tyle zajmująca, że informuje także o sposobie myślenia samych autorów, Amerykanów i Anglików. Problem w tym, że można się nieźle nabrać, gdyż książeczka mówi o sprawach formalnych, które wyglądają przejrzyście na papierze. W rzeczywistości są one bardziej skomplikowane. Specjaliści od badań wielokulturowych powiedzieliby, że autorzy przedstawiają Francję jako kulturę niskiego kontekstu, gdzie wszystko jest proste. Tymczasem sama Francja ma kilka oblicz, z których wiele należy do kultur wysokiego kontekstu, czego przykładem jest chociażby biurokracja. W przewodniku przetrwania we Francji autorzy już na pierwszej stronie wyjaśniają, jaki cel im przyświeca. Poza nową kulturą i nowym językiem na przybysza czyhają pułapki w najmniej oczekiwanych miejscach, począwszy od banków i służby zdrowia, a skończywszy na szkołach językowych i torze przeszkód, którymi usłana jest droga do dostania pozwolenia na pracę. Pomijmy wstęp, w którym nakreślono krajobraz społeczny, gospodarczy i polityczny Francji. Warto jedynie przytoczyć słowa autorów, że obecność Nicolasa Sarkoziego na fotelu prezydenta Francji jest gwarancją tego, że przybysz, który pomieszka przez 5 kolejnych lat w tym pięknym kraju, będzie świadkiem fascynujących przemian w historycznym dla Francji momencie. Z wielką przyjemnością i smakiem opisywane są uroki poszczególnych regionów. Po 10 stronach takich sympatycznych opisów natrafiamy w końcu na szarą rzeczywistość. Staranie się o kartę pobytu. W Paryżu trzeba się w tym celu udać do stołecznej prefektury. Dalej wymieniane są dokumenty, które trzeba przedstawić. Inne w przypadku mieszkańców Unii Europejskiej i inne, gdy sprawa dotyczy osoby spoza Unii. Z książki można wywnioskować, że wystarczy stosik zaświadczeń, począwszy od 3 dowodów potwierdzających miejsce zamieszkania, bo sam dowód z adresem nie wystarczy. Potrzebne są rachunki za prąd, wodę i telefon, w żadnym przypadku za komórkowy, a skończywszy na tłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez francuskiego lekarza. Otóż nie wystarczy to. Autorzy oszczędzili czytelnikom podręcznika opisów tego, co ich spotka na samej prefekturze, gdy stanie się oko w oko z urzędnikiem, bo dopiero to daje cały smak najbardziej ulubionego sportu obywateli Francji, francuskiej biurokracji. Aby się o tym przekonać, zanim postawi się stopę na francuskiej ziemi, dobrze jest sięgnąć po inne książki, jak chociażby napisaną z myślą o Brytyjczykach przez Joey Kerry Laredo Foreigners in France, Triumphs and Disaster. Obcokrajowcy we Francji, triumf i klęska. Jedna z opisywanych osób opowiada historię, jaką można usłyszeć od 9 na 10 studentów amerykańskich uczelni w Paryżu. Od 10 osoby tego nie usłyszysz, bo jest Francuzem i na twoje utyskiwania tylko wzruszy ramionami. Ona to zna od dziecka, ona wie, jak się w tym poruszać. Cudzoziemcy, szczególnie pochodzący z kultur uniwersalnych, takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, nie wiedzą. Laredo opisują historię Anglosasa mającego od 29 lat francuskie obywatelstwo. Po wygaśnięciu ważności dowodu tożsamości zainteresowany zaniósł nieważny dokument do ratusza dzielnicy, w której mieszkał i poprosił o wystawienie nowego. Wydawałoby się, że nic prostszego pod słońcem. Pod słońcem? Owszem, ale nic mniej oczywistego. Nieważny dokument, nie mający wielkiego znaczenia, świstek, który nie świadczy o tym, że jego właściciel jest obywatelem Francji, mimo że takim musiał być, skoro jakiś czas temu mu go wydano. Trzeba pisać do centralnego urzędu w Nantes, skąd powinno się otrzymać kopię metryki urodzenia. No i tak urodzony w swoim pierwszym wcieleniu obywatelskim Anglik, nie mogąc otrzymać stosownego dokumentu z Nantes, musiał czekać długie miesiące na nowy dowód tożsamości, a bez tego bardzo trudno jest mieszkać nad Sekwaną, gdzie w niektórych sklepach przy zakupach przekraczających, dajmy na to, 300 euro żądają od ciebie 2 dowodów tożsamości. Komuś, kto jest przyzwyczajony do innej formy zaufania, trudno jest to przeżyć. Każdy system biurokracji, która jako termin powstała w XVII wieku we Francji, ale której naukowe formy nadał Max Weber, aby w przedsiębiorstwie zapanował ład i porządek dzięki jasno określonym procedurom, hierarchiom i sposobom działania w określonych sytuacjach, ma swój klucz. Często jest to 2 razy K, korupcja i kontakty. Niestety czytelnicy podręcznika przetrwania we Francji muszą się czuć jak rzuceni na głęboką wodę, gdy z książeczki nie dowiedzą się, w jaki sposób przerwać zaklęty krąg. Dostaniesz pozwolenie na pracę, jak pokażesz kartę pobytu. Dostaniesz kartę pobytu, jak pokażesz pozwolenie na pracę. Sposób musi być, bo o tym świadczą tysiące pracujących bez karty pobytu. O takim kluczu wspomina Paul Pat w książce French au Faux, opisując system de débrouiller, czyli odkorkowywania wydawałoby się sytuacji bez wyjścia. Sprawa jest prosta, trzeba znaleźć kogoś tak ustosunkowanego, żeby skrócił niemający końca proces załatwiania sprawy. Pomaga także przeniesienie negocjacji z poziomu oficjalnego na przyjacielski. Dla trzymających się prawa i jasno określonych reguł anglosasów to nowa, niepojęta sztuka, której uczą się nad Sekwaną z mozołem. Szkoda, że takich kluczy zabrakło w podręczniku przetrwania. I love
Radio du Monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Naszym dzisiejszym gościem jest piosenkarka z Zimbabwe, Chiwonizo Maraire. Na scenie używa jedynie swego imienia, Chiwonizo. Jej teksty są gorzko-słodkie, jak życie codzienne w ojczyźnie jej przodków. Wybrała Zimbabwe na miejsce swego zamieszkania, ale została stamtąd wygnana. Oryginalność i porywająca melodyjność jej kompozycji pokazują bogactwo i potencjał tkwiący w tym kraju. Tisuba na wem gomo gomo iro chota manengo Tisuba na wem gomo gomo iro chota manembira Tisuba na wem gomo gomo iro chota maneho chota maneho się w roku 1976 w stanie Waszyngton w USA w rodzinie muzyków z Zimbabwe. W domu pełno było instrumentów, płyt, mieliśmy dużo swobody, ale jedna zasada była najważniejsza. Angażować się w to, co robimy. Zaangażowane wychowanie przyniosło pierwsze owoce. Dość wcześnie Chiwonizo nagrała swą pierwszą płytę z akompaniamentem rodziców w wieku 9 lat. W roku 90 cała rodzina wróciła do Zimbabwe, gdzie nasza bohaterka pogłębiła swe zainteresowania muzyczne. 6 lat później wydała pierwszą płytę. Karierę rozpoczęła od prestiżowej nagrody naszego radia, Prix Découverte RFI Afrique. Płyta, którą dziś prezentujemy, to jej 3. krążek i nosi tytuł Rebel Woman. Oto kompozycja tytułowa.
Inde. road. Her green spotted uniform and her sneakers out, boy. Rebel woman, yeah. Rebel woman, yeah. She took off her hat and she leaned against a tree. Her rifle by her side, rough worn hands upon her knee. Rebel woman, yeah. Rebel woman, yeah. In the
Na tej płycie dojrzałe aranżacje przypominające nigeryjski afrobeat. Artystka przyznaje się do inspiracji twórczością Angeliki Kidziu i Tomasa Mpfumo Chiwonizo wprowadza też instrument zwany mbira, na którym grał jej ojciec, a na którym dziś ona gra. Rzecz niecodzienna, gdyż na tym afrykańskim pianinie ręcznym grywali tradycyjnie mężczyźni, ale taka już jest Chiwonizo. Harda z niej dusza. Gra na mbira polega na tym, że dźwięki wydobywa się z niewielkiego pudła rezonansowego, potrącając metalowe blaszki kciukami. Do współpracy artystka zaprosiła kilku liczących się muzyków z Zimbabwe i południowej Afryki. Płyta Rebel Woman powstała w Zimbabwe, Europie i Stanach Zjednoczonych. Mimo zdobytego uznania w swoim kraju i na kontynencie afrykańskim, Chiwonizo została zmuszona do wyjazdu pod wpływem pogróżek ze strony policji. Wielu muzyków zostało brutalnie pobitych. Ja miałam szczęście, mówi w jednym z wywiadów. Każda zamieszczona na tej płycie piosenka zawiera fragment naszej rzeczywistości. Kompozycja Rebel Woman opisuje afrykańskie kobiety, dzięki którym kontynent jeszcze się trzyma. Kurima porusza trudny problem reformy rolnej w Zimbabwe. Każdego dnia ryzykujesz aresztowanie za to, że śpiewasz to, co myślisz. Jedni oskarżą cię, że jesteś z opozycją, inni, że popierasz władzę, podczas gdy przeważająca część mieszkańców myśli tylko o tym, jak przeżyć następny dzień. Nie jest łatwo być artystą w Zimbabwe. Chiwonizo twierdzi, że w Paryżu czy Londynie jej głos zostanie lepiej usłyszany niż z celi więziennej w Zimbabwe.
wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.